Po raz kolejny chcę zaprosić do zatrzymania się u stóp góry Synaj. Doprawdy niezwykłe to miejsce, gdzie Bóg i człowiek stają wobec siebie twarzą w twarz. Teofania, czyli objawienie się Boga, zawarcie przymierza, pierwsze odstępstwo, zejście chwały Boga Jahwe z wysokości góry do namiotu spotkania, gdzie Mojżesz rozmawia z nim, jak rozmawia się z przyjacielem, to wszystko w późniejszej historii Izraela i w ogóle ludzi wierzących znajduje swoje potwierdzenie i pogłębienie. Innymi słowy, wydarzenie na Synaju jest jednym z kamieni milowych w historii duchowości, zarówno judaistycznej, jak i chrześcijańskiej. W kontekście wydarzeń pod Synajem znajdujemy wzmiankę o szabacie, to znaczy nakazanym przez Stwórcę siódmym dniu odpoczynku. Choć, jak twierdzą egzegeci badający strukturę tekstu Księgi Wyjścia, wzmianka o nim jest zapewne późniejszym dodatkiem, to jednak doskonale tam ona pasuje i nie powinna nas dziwić. Jeżeli bowiem u stóp góry Synaj bierze swój początek izraelski kult Boga Jahwe, to właśnie szabat jest dniem świętym dla Jahwe. W tym dniu pobożny Izraelita powstrzymywał się od jakiejkolwiek pracy, także intelektualnej, a nawet unikał podróży, by uszanować Boży zamysł świętowania. Powstrzymywanie się bowiem od pracy jest respektowaniem trzeciego przykazania dekalogu. Na jego podstawie, jak pamiętamy, dokonało się zawarcie przymierza. Jest to więc okazanie Bogu swej zależności, a tym samym przynależności do Niego. Odpoczywając w szabat, pobożny Izraelita chce powiedzieć, że jest przeznaczony nie tylko do pracy, która jest dla niego sposobem realizowania siebie poprzez wytwórczość i kulturę, a więc jest udziałem w dziele stworzenia. Nie podejmując pracy, Izraelita chce okazać, że tego dnia pragnie spotkać się ze Stworzycielem i oddać się temu, który jest dawcą wszelkich darów. W ten sposób człowiek niejako powraca do źródła stworzenia, powraca do początku. Tak rozumiane świętowanie szabatu jest czymś absolutnie nowym na tle ówczesnych wierzeń religijnych. Stanowi ono istotny element tożsamości narodu wybranego i wpisuje się w logikę zawartego tam przymierza. Lud, który jest własnością Boga, potwierdza to swoje oddanie, zachowując szabat, bo tak uczynił Bóg Stwórca. Zgodnie z symbolicznym przekazem Księgi Rodzaju, Bóg po dokonaniu dzieła stworzenia w przeciągu sześciu dni, siódmego dnia odpoczął. W tym dniu Bóg kończy swe dzieło, błogosławi je i poświęca. W opisie wydarzeń pod Synajem znajdujemy daleko idącą analogię do dzieła stworzenia. Sięgnijmy zatem do Księgi Wyjścia, gdzie czytamy, że chmura ukrywająca Boga, a zarazem objawiająca Jego obecność, otulała górę przez sześć dni, czyli według symboliki Księgi Rodzaju przez nieokreślony czas stworzenia. Natomiast siódmego dnia Bóg Jahwe wzywa do siebie Mojżesza i nakazuje mu wejść w chmurę. Wtedy też przewodnik ludu wybranego otrzymuje plan przybytku, czyli miejsca kultu, jak i wszystkiego, co będzie konieczne do jego sprawowania. Siódmy dzień jest więc dniem, w którym Bóg na Synaju ofiarował ludowi dar kultu, aby był przez niego wypełniany. Izrael otrzymuje kolejny akcent w swej tożsamości ludu Bożego, a jest nim oryginalny w swej istocie kult, jakiego nie znały ludy ościenne. Jeżeli szabat jest dniem obdarowania kultem, a także dniem, w którym Stwórca wszystko błogosławi i uświęca, to jasno z tego wynika, że dzięki wypełnianemu kultowi staje się dniem uczczenia Boga, dniem oddania Mu naprawdę wszystkiego. Staje się dniem, który poprzez kult niejako wprowadza człowieka w chmurę zakrywającą i zarazem uobecniającą Boga. Niech mi będzie wolno w tym miejscu dokonać małej dygresji. Otóż symbolika chmury zakrywającej Boży majestat, a zarazem w jakiś sposób go uobecniającej czy unaoczniającej, była często wykorzystywana w chrześcijańskiej literaturze mistycznej już od pierwszych wieków. Dla przykładu warto wspomnieć dzieło świętego Grzegorza z Nazianzu pod tytułem Życie Mojżesza, czy dzieło pseudo-Dionizego Areopagity pod tytułem Teologia Mistyczna, w których to dziełach symbolika świetlistego obłoku towarzyszącego Izraelitom przy wyjściu z Egiptu została bogato rozpracowana. Natomiast z drugiej połowy XIV wieku pochodzi anonimowe dzieło pod tytułem Obłok niewiedzy. Czasem tytuł brzmi Chmura niewiedzy. W dziele tym to podwójne znaczenie chmury jako zakrywającej Boży majestat i zarazem go uobecniający stanowi zasadniczy temat przybliżający istotę chrześcijańskiej mistyki. Powróćmy jednak do zasadniczego wątku dzisiejszych naszych rozważań. Powiedzieliśmy wyżej, że szabat przez świąteczny odpoczynek i sprawowanie kultu wprowadza niejako człowieka w ową chmurę, podobnie jak Mojżesz wszedł w chmurę na szczycie góry, po to, by spotkać się z Bogiem. Z tego punktu widzenia staje się jasne, że jeśli stwarzanie jest pewnego rodzaju egzodusem, wyjściem od Boga, bo wszelkie stworzenie w przeciągu symbolicznych 6 dni wychodzi z rąk Bożych, to w kulcie 7 dnia człowiek, a z nim całe stworzenie, dokonują swoistego powrotu do Boga. Spotykają się zatem czas Boga i czas człowieka, a zarazem łączą się czas stwarzania i czas Izraela. Jeżeli w kulcie człowiek łączy się z Bogiem, to łączy się on ze swoim źródłem i czerpie z jego obfitości wszelkie bogactwa. Boża hojność obdarowująca człowieka rozlewa się również na stworzenia. Człowiek, który potrafi poprzez kult napełniać się Bogiem, w ciągu 6 dni pracy tę Bożą hojność błogosławieństwa przelewa na inne stworzenia, które udoskonala pracując. Jeżeli natomiast nie chce czy nie potrafi świętować, a więc zachowywać nakazanego szabatu, nie tylko, że nie napełnia się Bogiem, ale z coraz większą wewnętrzną pustką pochyla się nad stworzeniami. Nierzadko wtedy ulega pokusie zapełnienia tej pustki tym, co napotyka, tym, co jest przemijające. Nic więc dziwnego, że coraz bardziej czuje się rozczarowany i nie znajduje radości w tym, co powierzono władzy jego rąk. Wnioski, jakie same się narzucają, są nader oczywiste. Dokładnie za 10 dni świętować będziemy Niedzielę Wielkanocną, pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. Ona jest szczytem wszystkich niedziel i świąt naszej wiary. To największe święto naszej wiary. Jakim trzeba byłoby być człowiekiem, aby nie uszanować szczególnie uroczystego charakteru tego dnia? Rzecz jasna, że nie mówimy tu o tych, którzy dla dobra wspólnego muszą pracować w Wielkanoc. Ale co powiedzieć o tych ochrzczonych, którzy nawet w dzień zmartwychwstania Pańskiego nie znajdą czasu na udział we mszy świętej i na modlitwę? Trzecie przykazanie dekalogu, które na Synaju Bóg powierzył swemu ludowi, brzmi: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. W tym sformułowaniu akcent pada na pamięć. Pamiętaj. Jak uczy Jan Paweł II w liście apostolskim Dies Domini z 1998 roku, przykazanie to wzywa do odnowienia pamięci o wielkim i podstawowym dziele Bożym, jakim jest stworzenie. Pamięć powinna ożywiać całe życie religijne człowieka, aby potem wypełnić dzień, w którym człowiek jest wezwany do odpoczynku. Odpoczynek zyskuje zatem charakter sakralny. Człowiek wierzący ma odpoczywać nie tylko jak Bóg, ale także odpoczywać w Bogu, oddając Jemu całe stworzenie w postawie uwielbienia, dziękczynienia, synowskiego przywiązania i oblubieńczej przyjaźni.